Cześć, witajcie w 14 odcinku ICD Weekend, cotygodniowego podcastu od Fundacji Internet Czas Działać. W tym tygodniu jestem z wami ja, Kuba oraz Michał. Cześć Michał.
Cześć Kuba, witam państwa.
W tym podcaście opowiadamy o różnych nowinkach ze świata technologii, ze świata prywatności i właściwie bez dalszych wstępów myślę, że mogę przejść do pierwszego wielkiego segmentu naszego podcastu, którym jest temat Apple, o którym było dużo w ostatnich tygodniach. Między innymi w temacie prawa do naprawy. W stanie Oregon była propozycja wdrożenia nowej regulacji dotyczącej prawa do naprawy, między innymi zakazującej serializowania komponentów urządzeń. O co chodzi? Serializowanie polega na tym, że jedno urządzenie składa się z wielu komponentów i producent może zrobić tak, że te komponenty będą sparowane ze sobą. To znaczy, jeżeli byśmy próbowali wyjąć aparat, nie wiem, z innego iPhone'a i przełożyć do swojego, to on mówi, o, ja nie będę się z tym łączył, bo tu ktoś namieszał w komponentach. No i oczywiście Apple zarzeka się, że to jest dobre dla bezpieczeństwa. Oczywiście też wiemy, że to jest dobre dla jego portfela, bo pozwala mieć niezły wpływ na to, jak wygląda cały ten ekosystem napraw. Więc w stanie Oregon na publicznym wysłuchaniu pracownik Apple'a powiedział, że sprzeciwia się temu. No, zobaczymy, jak sytuacja dalej będzie się rozwijać. Póki co wcześniejsze, bodajże kalifornijskie prawo do naprawy Apple popierał, ale tam nie było tych zastrzeżeń o serializacji, więc zanosi się na to, że Apple tej serializacji będzie bronił.
Trudno Apple'owi odmówić trochę racji, dlatego że coś takiego jak na przykład parowanie czytników odcisków palców, w sensie fizycznego komponentu z resztą telefonu, powoduje, że trochę trudniej dołączyć tam jakoś swój i próbować coś kombinować. Oczywiście można by to pewnie było zrobić tak, żeby jedyną konsekwencją było na przykład usunięcie pewnych danych albo brak możliwości dostępu i żeby reset telefonu wszystko przywracał, no ale to nie jest obojętne ze względu na bezpieczeństwo.
Kto wie, może się uda w procesie legislacyjnym jakoś wypracować tak, żeby były właśnie wyłączenia dla takich komponentów krytycznych dla bezpieczeństwa jak odcisk linii papilarnych. Może właśnie tak, że usuwałyby dane przy wymianie i tak dalej. W każdym razie tylko czas pokaże. Mam nadzieję, że Apple nie będzie się upierał, że to jest konieczne do wymiany głośnika, żeby te głośniki były sparowane z całym urządzeniem, bo wtedy jego intencje byłyby widoczne jak na dłoni. Kolejnym z tematów z obfitego pakietu Apple jest to, co Apple zrobił w wyniku próby osiągnięcia zgodności z DMA i to, jak to wpłynęło na ich PWA. Już tłumaczę te akronimy. DMA to jest Digital Markets Act. To jest nowy akt o rynkach cyfrowych od Unii Europejskiej, który wchodzi w życie chyba jakoś w marcu, już firmy będą musiały osiągnąć zgodność. W szczególności firmy, które zostały oznaczone jako gatekeeperzy, czyli jako duże podmioty, które mają bardzo istotny wpływ na to, jak funkcjonują określone platformy i rynki cyfrowe. Jednym z tych ograniczeń jest to, że gatekeeperzy nie mogą wymuszać korzystania z jednej konkretnej przeglądarki. No więc Apple teraz ciężko pracował, żeby umożliwić użytkownikom z Unii Europejskiej korzystanie z innych przeglądarek. I tutaj też taki komentarz, że owszem, w App Store są inne przeglądarki, ale przez wytyczne Apple'a, jakie dotychczas miały moc, aplikacje, które przedstawiały się jako przeglądarka, na przykład Firefox na iOS-ie, mogły być tylko takim Safari, ale ze zmienionym logo, w dużym skrócie. To nie był silnik Firefoxa, jaki na przykład widzimy na macOSie albo na innych desktopowych platformach. Podałem macOS, no bo tutaj jesteśmy w tym ekosystemie Apple'a. No, więc skoro Apple otwiera ten ekosystem, to pojawiło się kilka zmian. Jedną z nich jest to, że nie można już instalować aplikacji jako PWA, czyli Progressive Web Apps. Progressive Web Apps to jest sposób na, w cudzysłowie, instalowanie stron / aplikacji internetowych na swoim ekranie domowym, tak żeby zachowywały się nie jak strona internetowa, czyli po prostu jako taki link, który się otwiera w przeglądarce, tylko bardziej jak aplikacja. Mają swoje osobne okno, nie ma tam paska adresu i tego generalnego interfejsu przeglądarki, tylko po prostu zakładamy, że ta strona dostarcza jakiś swój własny interfejs do nawigacji, który jest wystarczający. I niektóre Progressive Web Apps potrafią naprawdę nieźle symulować takie zachowanie natywnej aplikacji. Zaletą ich jest to, że nie są centralnie kontrolowane, chociaż dla niektórych to może być wada, oraz są niezależne od platformy. Można napisać jedno Progressive Web App na wszystkie platformy, na Androida, na iOS-a, na macOS-a, na Linuxa, na Windowsa i tak dalej, i tak dalej. Chociaż na iOS-a już niedługo nie, jeżeli chodzi o użytkowników z Unii Europejskiej, no bo właśnie Apple mocno ogranicza tę funkcjonalność. W najnowszej wersji iOS-a 17.4 instalowanie aplikacji jako PWA będzie ograniczone. Kliknięcie ikony strony na ekranie domowym będzie po prostu otwierało jej link w przeglądarce bez tych różnych sprawiających bardziej natywne wrażenie feature'ów. I komentarz od Apple'a jest taki, że no po pierwsze to zostało wdrożone, żeby właśnie te linki do stron i aplikacji na ekranie domowym można było otwierać w różnych przeglądarkach, a dwa powołują się na bezpieczeństwo. Dodatkowo mówią, że można byłoby nawet to zrobić, ale to wymagałoby bardzo dużo wysiłku i nowej architektury. No i w końcu Apple taka mała firma, no pewnie ich po prostu nie stać, nie oszukujmy się. Ale dodatkowo mówią, że zdecydowali się tego nie realizować, ponieważ tak mało osób korzysta z Progressive Web Apps, że to dotknie niewielki procent użytkowników i to w niewielkim stopniu. Tylko tutaj warto nadmienić, że właśnie to, że Progressive Web Apps nie mają tak szerokiej adopcji, jakby mogły być, wynika między innymi z działań Apple'a, które przez lata uparcie opóźniało wdrożenie różnych standardów webowych dotyczących właśnie PWA, albo jak już wdrażało, to jakoś mocno ograniczone, na przykład bardzo długo te aplikacje nie mogły otrzymywać powiadomień, bo to jest też ważny aspekt PWA, że mogę sobie zainstalować na przykład PWA od Discoursa i otrzymywać od niego powiadomienia, chociaż to działa lepiej lub gorzej, ale jest taka opcja, że tak można zrobić. No i przez to, że Apple dawał te ograniczenia, no to właściwie PWA w wykonaniu Apple'owskim to były takie tylko zakładki bez pełnej funkcjonalności. W wykonaniu androidowym są to znacznie bardziej potężne rozwiązania, no zwłaszcza po tym, jak zostaną przycięte przez to, co planuje Apple wypuścić w iOS 17.4.
No tak, a ja znowu nie mogę milczeć i muszę powiedzieć, że to też nie jest zupełnie obojętne z punktu widzenia bezpieczeństwa i to nawet raczej tak ze względów fundamentalnych, bo cokolwiek byśmy tam nie robili, to większa kontrola nad użytkownikiem, czyli chwycenie go mocniej za twarz, powoduje, że niektórych rzeczy nie będzie mógł na własną szkodę również zrobić. No oczywiście to nie do końca jest pożądane. I tak sądzę, że Apple raczej prowadzi strajk włoski w kwestii stosowania się do tych nowych regulacji, ale no prowadziliśmy na ten temat też już różne dyskusje na naszej grupie patronów, różne są punkty widzenia. W każdym razie zrobienie tak, żeby zwykły szary użytkownik platformy był bezpieczny, taki użytkownik, który nie chodzi na szkolenia z bezpieczeństwa i nie zajmuje się tym zawodowo, to nie jest trywialny problem. Jeśli są jakieś lepsze pomysły niż właśnie kontrola, to może dobrze by było się nimi podzielić. Zachęcamy wszystkich gorąco.
No właśnie, jak mówisz o tej kontroli, wciąż uważam, że mogłoby być w ustawieniach iPhone'a taki suwak, który mówi, wiem co robię. Ja tak trochę mam zainspirowany komiksem XKCD, który opisywał, że chciałby, żeby było jakieś sekretne hasło, które możesz powiedzieć obsłudze technicznej, żeby oni wiedzieli, że jesteś techniczny i po prostu połączą cię z kimś technicznym. Zamiast cię pytać, czy próbowałeś wyłączyć i włączyć.
Shibolit. To hasło brzmiało Shibolit.
Ach, okej. Nie pamiętałem dokładnie, ale widzę, że twoja pamięć do XKCD jest znacznie lepsza niż moja.
A oczywiście, można by coś takiego zrobić, tym bardziej, że w iPhone'ach jest już jakieś ustawienie, które ogranicza niektóre funkcjonalności, żeby było się bezpieczniejszym, które w zamierzeniu jest dla dziennikarzy, polityków i takich osób. No i skoro tak, to być może można by robić w drugą stronę. Oczywiście problemem jest to, że ludzie będą to robili i będą potem narażeni. No ale właśnie znowu kwestia kontroli, na co możemy wszystkim pozwolić.
No, minione tygodnie były pełne kontrowersji i różnych opinii dotyczących działań Apple. Następną z nich było to, co Apple zrobił z alternatywnymi sklepami z aplikacjami. To jest kolejne wymaganie związane z DMA, w którym Apple jako gatekeeper ma pozwolić instalować aplikacje z innych źródeł. No i Apple wymyśliło bardzo takie kontrowersyjne zasady dotyczące tego, jak te sklepy mają funkcjonować. Między innymi chyba największą kontrowersję wzbudziło coś, co nazywają Core Technology Fee, czyli opłata, która ma być wykonana za każde pobranie aplikacji. Tylko tutaj uwaga, bo wiele artykułów mówi, że to jest właśnie za każde pobranie aplikacji, ale jest jeszcze dalsza część tego zdania, to jest, byłaby opłata za każde pobranie aplikacji powyżej 1 miliona pobrania danej aplikacji.
W ciągu jednego roku.
W ciągu jednego roku, tak. więc wiele aplikacji, no open source'owych, myślę, że większość takich androidowych aplikacji to ze spokojem by się na ten limit nie załapała. No niemniej jednak jest to jakieś takie widmo, że co jeżeli nagle się załapią. Dla Spotify'a to będzie duży problem, ale dla innych takich bardzo odznaczających się obecnością w mediach krytyków takich jak Proton, Basecamp czy Tutanota, jeszcze to nie jest próg, który by przekroczyli. Ale no, to dla niektórych z nich może być tylko kwestia czasu. Następnym aspektem DMA jest taki krótki tylko news i komentarz o tym, że Apple'owski komunikator iMessage nie łapie się na bycie kontrolowanym czy regulowanym przez DMA. Jednym z powodów podawanych jest to, że to nie jest produkt szeroko używany przez biznesy. Nie wiedziałem wcześniej, że to jest kryterium, ale najwyraźniej tak. Więc raczej zanosi się na to, że nadal będzie różnica pomiędzy zielonym dymkiem a niebieskim dymkiem na iOS-ie.
No tak, a skoro już mówimy tak pesymistycznie, to ja mam nowości z dziedziny bezpieczeństwa. W szczególności pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że te wszystkie zabezpieczenia, które tak mocno chronią użytkowników na iOS-ie, najwyraźniej nie wystarczają, ponieważ chińskie grupy cyberprzestępcze stworzyły specjalny malware, który wykrada skany twarzy użytkownikom również urządzeń Apple'a i potem używa tego, żeby wypłacać pieniądze, dlatego że w niektórych krajach, szczególnie w Azji, powyżej pewnego progu wypłaty trzeba posłużyć się identyfikacją biometryczną i bywa, że jest to skan twarzy. I to, w jaki sposób to jest zrobione, to głównie w przypadku urządzeń Apple'owskich, to jest przez użycie platformy TestFlight, takiej do rozpowszechniania beta wersji aplikacji. W przypadku Androida jest trochę łatwiej, dlatego że tam po prostu bywa, że instalują coś, co wygląda na sklep Google Play, ale nim tak naprawdę nie jest i tam są pobierane potem aplikacje, które wykradają te skany twarzy. Także niestety myślę, że te wyjaśnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa no trochę są na wyrost. Mogliby się zająć taką poprawą swojego ekosystemu, żeby czegoś takiego nie dało się zrobić. W założeniu to po to jest ta kontrola, żeby właśnie czegoś takiego nie dało się zrobić.
A jakie są metody na to, żeby uniemożliwić robienie czegoś takiego?
Aprobata aplikacji przez Apple. Ja tutaj o tym kroku mówię, ponieważ przynajmniej w teorii jest tak, że jest tylko jedyny słuszny sklep, z którego można pobierać aplikacje, jest to sklep Apple'a i wszystko jest oczywiście dokładnie sprawdzane. Tak naprawdę nie jest, ale przynajmniej tak Apple twierdzi, że tak to jest robione. No to zrobienie tak, że można to jednak obejść, powoduje, że wszystkie minusy tego rozwiązania, właśnie kontroli zwiększonej, scentralizowanej, zupełnie do niczego się nie przydają, nie przekładają się tak naprawdę na zwiększenie bezpieczeństwa, no ponieważ doświadczenie ze strony użytkownika wygląda tak, że mimo to można wykraść twarz z jego urządzenia.
Widzę tutaj silne paralele z tym, jak kiedy jakiś totalitarny rząd chce wdrażać powszechny nadzór komunikacji, no to oczywiście, no, że chcemy walczyć z terrorystami. Tutaj to jest argument, nie można go zbić. Owszem, będziemy mieli mniej swobód, ale terroryści...
Ale to dla dobra dzieci, to dla dobra dzieci.
Ach, no, też.
Tak, no oczywiście. To też dobrze świadczy o umiejętnościach chińskich, bo to podobno chińskie grupy cyberprzestępców zrobiły. Dobrze świadczy o ich umiejętnościach, dlatego że bardzo szybko się dostosowali do zmieniającego się sposobu uwierzytelniania transakcji, bo to powoli zostaje wprowadzane w różnych krajach. No i to parę miesięcy i już widać, że pojawiają się dość zaawansowane ataki na cały ten łańcuch.
Ciekawe, w tym artykule, który podlinkowałeś, nie jest napisane, że to były chińskie, ale używające języka chińskiego.
Tak, polecam The Register między innymi, ponieważ powtarzam często, że w cyberatakach jakichkolwiek bardzo trudne jest ustalenie, kto co naprawdę zrobił. I mogą na to różne rzeczy wskazywać, można próbować od strony technicznej się czegoś tam dowiadywać, ale niestety złapanie kogoś za rękę jest dosyć trudne, a proszę pamiętać, że jedni mogą próbować podszywać się pod drugich i zostawiać fałszywe ślady. No ludzie tak już mają, że czasem są sprytni.
No, najgorsza rzecz.
No a skoro już jesteśmy trochę przy Chinach, to okazuje się, że pokazał się ostatni artykuł w Washington Post, że rywale Stanów Zjednoczonych, w szczególności Rosja, Chiny i nie tylko, używają różnych asystentów opartych na Large Language Models, czyli tych takich nowych chatbotów, które mają zaawansowane AI, używają tego, żeby pomóc sobie w hakowaniu. Co oznacza, bo dla mnie, no to jest oczywiste dla mnie, że jak są narzędzia, to leniwi programiści, może nawet nie tylko leniwi, będą próbowali z nich korzystać, ale również jest dla mnie oczywiste, że ci, którzy te boty mają na swojej infrastrukturze serwerowej, czytają wszystko, co tam użytkownicy wpiszą. No i to jest, oczywiście można traktować to w kategorii paranoi, no bo czy aby na pewno mam dowody? No to właśnie mam dowody, ponieważ na podstawie tego, co tam kto wpisywał, zostały podjęte działania, żeby ich odciąć od tych chatbotów. No ale to oznacza, że nie tylko patrzą na to, co tam się wpisze w kategoriach, jak poprawić w przyszłości sposób, w jaki taki chatbot będzie odpowiadał użytkownikom, tylko również śledzą, kto co wpisał, starają się przemyśleć dobrze, do jakiej grupy należy i tak dalej, i tak dalej. No tak, trzeba sobie w ogóle zadać pytanie, czy to naprawdę pomaga komuś w hakowaniu, jak to opisuje ten artykuł, bo mam na ten temat swoje zdanie, a co potrafią chatboty wykręcić, to mamy na przykład w kolejnym artykule, który mam, który mówi o tym, że Gemini, czyli to, co było kiedyś Bardem Google'a, ale zmieniło nazwę, jak zadawało mu się pytania o wynik Super Bowl z 2024, twierdził, że to się już odbyło, zanim się to odbyło, i podawał wyniki, które oczywiście zmyślał, jak to często mają w zwyczaju takie boty. No cóż mogę powiedzieć, wydaje się, że można było to nawet takie pytanie, które Amerykanie mogą zadawać jako jedno z częściej zadawanych pytań w wyszukiwarkach, można było przewidzieć i wpisać coś ręcznie, jakieś obejście, no ale najwyraźniej nie zostało to zrobione.
Jestem ciekaw, do jakiego stopnia oni dodają takie ręczne odpowiedzi.
Ja mam duże podejrzenia w związku z GPT-4, że tam chodzi dużo systemów eksperckich, okay, pod spodem, które zostały podłączone do tego interfejsu. O czym zresztą mogłaby świadczyć praca naukowa, którą też mam w materiałach, w której to próbowano sprawdzić, jak sobie poradzą takie chatboty z LLM-ami pod spodem w hakowaniu prawdziwych stron www, które mogą mieć różne podatności w różnych miejscach. To mogą być od podatności jakiś tam XSS, przez problemy z SQL injection. Może nie będę wchodził w szczegóły, co to może być, ale rzeczywiście różnego rodzaju problemy. No i nagłówek jest dość ciekawy, bo mówi, że chat GPT-4 może zhakować 73% stron, które badacze skonstruowali. GPT-3,5 7%, a inne modele open source'owe 0%. I to jest dość ciekawy wynik. Metodologia wyglądała tak, że obdarzono tam te wszystkie LLM-y dokumentami odpowiednimi, które mogły czytać, w sensie dokumentami, które tam zawierały opisy różnych podatności, ale nie konkretnie podatności, które były związane z danymi stronami, i mogły wykonywać różnego rodzaju kwerendy na tych stronach. Dość ciekawe wyniki osiągnięto, tylko że ja zawsze mam przeświadczenie, że te boty mogą powtarzać to, co gdzieś dokładnie zobaczyły opisane. I myślę sobie, że coś takiego też tutaj zaszło. To nie zostało dokładnie opisane przez tych badaczy, tylko być może w procesie tworzenia tych botów takie informacje się tam znalazły. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że jak się uważniej wczyta w artykuł, no to fajnie, że to, co tam stworzyli badacze, to było w stanie do większości się dostać, i to nawet dość zaawansowane ataki robi, rzeczywiście takie, które wymagały wykonania wielu kroków. Ale jak spróbowali na stronach rzeczywistych, oczywiście w sposób etyczny, co bardzo tam dokładnie omawiają badacze, to okazało się, że na 50 stron, które sprawdzili, nawet chat GPT-4, udało się to zrobić z jedną stroną, na której znalazło tylko atak XSS, ale w tej stronie nie było tak naprawdę żadnych danych użytkownika, więc de facto nic nie dawał. No czyli myślę sobie, że te przykłady, które badacze wymyślili, jednak były jakimiś znanymi przykładami, a skoro były znanymi przykładami, to znał je GPT-4.
Ale czy było wiadomo, że te strony, na których testowano, posiadały podatności?
Nie wiem, czy mam odpowiedzieć z mojej paranoicznej strony. Oczywiście, każda strona posiada podatności, ale być może nie posiadały tak dobrze znanych podatności.
Okej, okay. No ale to wciąż wydaje się, że nie rozstrzyga negatywnie takiej oceny, że te modele jakby natrafiły na stronę, która ma właśnie tak jawną podatność XSS, jak była w tych przykładowych stronach, no to by to był w stanie wykryć. Tylko po prostu być może w tych 50 stronach one były...
Oczywiście.
...całkiem ponadprzeciętnie dobrze zabezpieczone, więc nic nie znalazły. I to dobrze, że nic nie znalazły, bo by było halucynacją, gdyby coś znalazły.
No, tam jednak jest łatwe kryterium sprawdzalności, czyli czy znalazły, czy nie znalazły, także halucynacje nie są takie groźne. I oczywiście to prawda, ale... Ten tytuł nie mówi o tym, że tam wprowadzano celowo dobrze znane podatności. Może sugerować, że on rzeczywiście myśli, że jest w stanie coś nowego, jakiś nowy atak zastosować, a prawdopodobnie nie. Ja tego nie wiem na pewno, no ale tak wynika z mojego odczytywania tej pracy. Nie widzę innego możliwego uzasadnienia dla gwałtownego pogorszenia się wyników, jak się sprawdza prawdziwe strony. Trochę nie wierzę w tak doskonałe przygotowanie wszystkich stron www. Myślę, że tam podatności są, tylko nie wykryte. Więc to nie jest dobre narzędzie do wykrywania nowych podatności, myślę, tylko to jest narzędzie do szybkiego sprawdzania, czy na stronie jakiejś nie znajduje się jakaś podatność, która jest dobrze opisana. I myślę, że tak zresztą wygląda wiele audytów bezpieczeństwa.
Także takich zautomatyzowanych, które niekoniecznie w ogóle korzystają z AI, prawda?
Oczywiście. Albo takich, które udają, że korzystają z ludzi, którzy nie robią nic innego, oprócz odpalenia narzędzi automatycznych. Tak.
Kolejna, dobra tym razem wieść, dotyczy Unii Europejskiej. Open Source Initiative opublikowało takie zestawienie komentarzy różnych środowisk open source'owych dotyczących tego, jak zmieniły się dwie ważne regulacje. Czyli to są regulacje o skrócie CRA, Cyber Resilience Act, i PLD, czyli Product Liability Directive. Tłumaczenie, jakie znalazłem tego pierwszego, Cyber Resilience Act, to jest rozporządzenie w sprawie horyzontalnych wymogów cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi. Więc no, chwytliwe. A drugie to jest dyrektywa dotycząca odpowiedzialności za produkty wadliwe. Dla społeczności open source'owych centralną taką obawą było to, że w momencie, gdy producent jakiegoś rozwiązania, czy produktu, czy usługi ma ponosić odpowiedzialność za jego wadliwość, dziury w bezpieczeństwie, to pytanie, jaka tu jest rola właśnie na przykład fundacji nadzorujących rozwój jakichś rozwiązań open source'owych, które są użyte w tym produkcie. Na szczęście tutaj ustawodawca wykazał się zrozumieniem roli open source w produkcji oprogramowania i ujednoznacznił zapisy tak, że społeczności open source'owe są zadowolone z tego, jak to jest rozpisane. Nawet autorzy tych regulacji wystąpili na FOSDEM-ie. To jest taka bardzo duża coroczna konferencja, właściwie chyba największa konferencja o tematyce tak ogólnie rozumianego otwartego i wolnego oprogramowania. Więc no, wygląda to całkiem pozytywnie, jeżeli chodzi o przyszłość open source'a w Europie.
O, to ja też mam jeszcze jedną dobrą, prawną wiadomość, mianowicie ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie dotyczącej komunikatora Telegram, mówiąc, że wymóg prawny, żeby wiadomości mogły być przez stróżów prawa deszyfrowane, nie da się obronić. Nie można mówić, że to chroni obywateli przed terroryzmem, a więc jest niezbędne w demokratycznym społeczeństwie. Tak twierdziła Federacja Rosyjska. Być może to, kto taki argument podnosił, miał jakiś wpływ na werdykt, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Uważam, że to jest bardzo dobre orzeczenie, ponieważ właściwie mówi, że nie można wprowadzać tylnych furtek do różnych aplikacji służących do komunikacji w celu monitorowania użytkowników, z czego potem mogą korzystać stróże prawa, no i niestety inne podmioty również, bo życie uczy, że takie tylne furtki zwykle są potem wykorzystywane przez różne podmioty, nie tylko te, które miały być do tego wykorzystywania uprawnione.
I to nie koniec dobrych wieści, prawda?
Rzeczywiście, ciekawa inicjatywa zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, które nie słyną z takiego poszanowania prywatności i praw cyfrowych. Mianowicie to na razie jest dopiero inicjatywa, to nic się dalej z tym nie dzieje, ale dwóch demokratów wprowadza projekt ustawy, która miałaby pozwalać komuś, kto z jakichś powodów jest o coś oskarżony i są przedstawiane materiały dowodowe, żeby pozwalała takiej osobie sprawdzić algorytmy, które służyły do uzyskania tych materiałów. I to byłoby moim zdaniem bardzo ciekawe, bardzo dobre, dlatego że no, pozwalałoby faktycznie sprawdzić, ocenić, czy dowód ma odpowiednią wagę i adwokat mógłby wtedy jakiekolwiek braki w materiale dowodowym wytknąć, pokazać, że wątpliwości należy rozstrzygnąć na korzyść obrońcy i tak dalej. Oczywiście ja mam tutaj pewne wątpliwości, że nawet gdyby to zostało wprowadzone, to niestety w Stanach Zjednoczonych służby wszelkie są mistrzami tak zwanej parallel construction, czyli używają metod, które nie są legalne, których nie wolno im używać, uzyskując materiał dowodowy, który wykorzystują, żeby potem skupić się na danej osobie i uzyskać dowody jej winy metodami, z których wolno im korzystać i potem przedstawić te dowody w sądzie. Ponieważ oni również mają tak zwaną doktrynę zatrutego drzewa, czyli gdyby ktoś wykazał, że niezgodnie z prawem uzyskali dowody, no to wtedy nie można takich dowodów wykorzystać, są wyrzucane. Myślę sobie, że podobnie mogłoby stać się tutaj, nawet gdyby to prawo zostało wprowadzone w życie.
To też wpisuje się w taką szerszą dyskusję na temat używania algorytmów w wymiarze prawa, bo można się spotkać z takimi opiniami, że przecież to algorytm podjął decyzję, więc on jest bezstronny. To nie jest tak, że przychodzi jakiś człowiek z bagażem jakimś kulturowym czy z jakimiś uprzedzeniami i by tutaj kogoś osądzał niesprawiedliwie, tylko po prostu mamy tutaj algorytm, który jest pisany przez osobę z kulturowym bagażem i z różnymi uprzedzeniami i on podejmuje bezstronną, niezawodną decyzję.
No, uosabianie algorytmów jest kwestią starą. Ja dodam, że oczywiście teraz znowu wszyscy mówią o AI, które łatwiej jest uosobić, łatwiej jest uwierzyć, że to jest osoba, a nie tylko coś, co ktoś zaprogramował. Ale takie rzeczy zdarzały się w innych kwestiach również. Pamiętam sprawy, w których na przykład sędziowie odrzucali wyniki przyporządkowania odcisków palców do osoby po zasięganiu opinii biegłych. Okazało się, że poziom ufności, jaki powinniśmy takim algorytmom przypisywać, był na tyle niski, że nie chcieli uznać tego za dowody i być może mieli rację. Dotyczy to wszystkich dziedzin, to nie tylko jakichś tam algorytmów, które rzeczywiście podejmują decyzje w takim znaczeniu sztucznej inteligencji.
Ale na kilka przerwa od dobrych wiadomości, czas na kilka złych. Sony, który jest w posiadaniu dwóch platform streamingowych od anime, czyli Funimation i Crunchyroll, znowu zaczyna usuwać ludziom seriale. Klienci tych platform mogli sobie kupić film na DVD, gdzie był specjalny kod, który jak się wprowadziło na platformie, to można było sobie streamować to. Więc można było sobie zapisać kod, DVD zostawić w domu, pojechać w podróż i sobie oglądać anime w podróży. Kto tak z nas nie robił? I zaszła taka sytuacja, że pomimo obietnic od Funimation, że te cyfrowe kopie będą dostępne zawsze, nie są. I ludzie, którzy mogli wyrzucić te trwałe fizyczne nośniki, bo myśleli, no przecież mamy obiecane, że na zawsze będzie dostęp do tych treści online. Ku zaskoczeniu chyba nikogo, teraz są rozczarowani. Więc no, cóż tu mogę więcej powiedzieć? No już wałkujemy ten temat wiele razy, że jeżeli chcemy coś mieć faktycznie na zawsze, to musimy po prostu te dane mieć u siebie, a nie na cudzym komputerze, czy jak to się mówi, w chmurze. I podobnie w temacie jeszcze platform streamingowych, Amazon Prime dokonał takiego shrinkflation, czyli dla użytkowników, którzy nie płacą więcej, nagle będą mieli gorszą jakość dźwięku. To znaczy nie będzie wsparcia dla Dolby Vision i dla Atmos. No tak jak mówiłem, shrinkflation, zamiast zwiększać cenę czegoś, zostawimy cenę tego tak samo, ale damy gorszą jakość i damy wersję premium, która ma to, co tam było wcześniej. Myślę, że platformy streamingowe zaczynają być coraz bardziej antykonsumenckie. Jestem ciekawy, kiedy, albo nawet czy ta miarka się przebierze, czy być może potrzeba Netflix i chillowania jest tak głęboko zakorzeniona, że będziemy już zawsze skazani na wszelkie kaprysy tych dużych firm, czy kiedyś jednak zrobią coś takiego, że faktycznie ludzie powiedzą basta.
A można zawsze DVD and chill.
No, ale wiesz, trzeba wyciągnąć płytę, znaleźć tę płytę, co jeżeli się płyta porysuje. Oczywiście teraz zmyślam, ja wolę znacznie płyty DVD, aczkolwiek, wiesz co, nie, kupiłem film na DVD i są na nim niepomijalne reklamy.
Są pomijalne, jak się go zripuje, a to wolno nam robić.
No wiem, wiem.
Jeszcze wolno.
Dla mnie są, ale dla typowego zjadacza chleba już nie.
Skoro już mówimy o rzeczach nie do końca optymistycznych, to mogę w końcu powiedzieć o problemach w bezpieczeństwie. I pierwszy z nich to atak, którego większość chyba by się nie spodziewała. Mianowicie okazuje się, że można zwiększyć skuteczność ataków na czytniki odcisków palców, słuchając, jak ktoś przesuwa palcem po ekranie telefonu, żeby przewinąć jakieś treści.
Co?
Aha. Wystarczy słuchać, jak ktoś skroluje palcem po ekranie i z tego dźwięku wyciągamy informacje, które pomagają w ataku na czytnik odcisków palca.
Ale
to brzmi przerażająco, prawda? Jakby można było odczytać czyjś odcisk palca przez dźwięk, jaki wydaje jego palec, jak się go przesuwa po ekranie. I trochę tak jest, ale tylko trochę. Bo to też myślę, że niektórych może zaskoczyć, że istnieją takie specjalne odciski palców, wytrychy takie, które są przystosowane do jakichś tam czytników i ich zastosowanie pozwala przejść uwierzytelnianie z odciskiem palca, dowolnym odciskiem palca, z pewnym prawdopodobieństwem znacznie większym niż deklaruje producent, że powinno takie prawdopodobieństwo być. I ten atak polega na tym, że dobiera się odpowiedni taki wytrych jakby i to jest rzeczywiście lepsze niż jakby się nie miało tej informacji o tym, jak brzmi dźwięk danego palca, jak się go przesuwa po ekranie.
Wow.
Może się wydawać, że wyniki byłyby lepsze, dlatego że jeśli się używa pełnego odcisku palca, a nie częściowego, to ten atak ma skuteczność prawie 10%. Tylko że to jest przy najlepszych ustawieniach, jakie się da wycisnąć ze współcześnie używanych czytników odcisków palców i teoretycznie powinno to być 0,01%, 0,01%, a jest prawie 10. Także jest to jakiś plus, no tylko że wydaje mi się, że kilka procent byłoby po prostu przy użyciu tego odcisku wytrycha. Także ta poprawa nie jest jakaś ogromna, ale jest jednak znacząca. Coś się da wyciągnąć z dźwięku palca przesuwanego po ekranie.
Czyli jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nas zhakował, używając takiego kciuka wytrycha, albo przynajmniej, żeby było to troszeczkę trudniejsze dla niego, powinniśmy korzystać z telefonu w rękawiczkach?
No tak, tylko do takiego czegoś trzeba mieć specjalne rękawiczki, które przewodzą. Na szczęście można takie kupić. Kominiarki również można kupić.
A propos Face ID.
Wizerunek hakera bez kominiarki nie jest kompletny, więc o tym też możemy pamiętać. Tak, ale proszę Państwa, w każdym razie ta praca, jak się ją zobaczy, tytuł sugeruje też, że trochę więcej być może zostało tam dokonane niż zostało. Ja uważam, że to jest i tak bardzo ciekawe, ale jednak no to jest poprawa pewnego ataku, dzięki której jest aż 10% skuteczności, więc to jeszcze nie jest tragedia. Trzeba pamiętać, że świat nauki to jest też trochę taki social network, w którym będą występowały clickbaity, w którym można kupić sobie lajki, przepraszam, cytowania, o czym też mam pracę, gdyby ktoś uważał, że to mówię na wyrost, mamy to w materiałach do odcinka. Także proszę Państwa, czytając pracę też trzeba rzeczywiście uważać, żeby się nie zasugerować i nie sądzić, że coś tam się więcej udało, niż się udało rzeczywiście. Ale jeszcze raz podkreślam, to uważam za bardzo ciekawy wynik, bo taki dość niespodziewany. No tak, a skoro już mówię o innych ciekawych atakach side channel również, to mam jeszcze jeden atak Vault Skimmer, w którym badacze spróbowali zaatakować bezprzewodowe ładowarki, nie zmieniając ich, tylko zmieniając napięcie, jakie dochodzi z ich zasilaczy. Okazuje się, że większość takich ładowarek nie ma wystarczająco dobrej filtracji, żeby nie dało się na przykład zaindukować sygnału akustycznego po stronie telefonu. To znaczy spowodować takich zakłóceń w polu elektromagnetycznym, które wytwarza ładowarka, przypominam, nie zmieniając ładowarki, żeby telefon otrzymał takie zakłócenia, że wywoła to w nim wrażenie, że ktoś coś do niego mówi. A jak wiemy, asystenty głosowe są w stanie na przykład odblokować telefon, jeśli ktoś sobie tak ustawi, są w stanie wykonać jakieś polecenia, różne takie rzeczy robić. Co zresztą badacze próbowali. Skuteczność tego nie jest też może przygniatająca, no ale wprowadzając zakłócenia w sieć energetyczną, możemy spowodować, że telefon będzie myślał, że jego właściciel do niego mówi na przykład. No to jest też atak, którego pewnie raczej się nie spodziewalibyśmy.
Ale to nie jest słyszalne, rozumiem.
Ani trochę.
Okej. Okay.
Zupełnie to nie wywołuje żadnego dźwięku.
Tylko jakby rozumiem, że jakoś układ...
Tak, to znaczy układ wewnątrz po prostu nie jest wystarczająco dobrze ekranowany. Układ, który przekazuje sygnały elektryczne z mikrofonu, no i można to wykorzystać.
Okej, czyli to jest nie do rozwiązania aktualizacją programowania. To musi być zmiana, która jest w sprzęcie?
Ogólnie rzecz biorąc, tak. No tak, i trzeba zauważyć, że kilka odcinków temu mówiliśmy, że ładowanie przez kable USB może być niebezpieczne, co też wzbudziło na naszej grupie patronów pewne kontrowersje, a teraz się okazuje, że również ładowanie bezprzewodowe może być niebezpieczne.
A myślę sobie, czy w takim razie takie zakłócenia można byłoby po kablu USB też wysyłać?
A właściwie to bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że ataki takie, że modulujemy tylko sieć, to pewnie nie tak. Chciałbym wierzyć, że ładowarki USB jednak filtrują rzeczy z sieci na tyle dobrze, żeby to tam nie przeszło. Ale gdybyśmy podłączyli ładowarkę, która specjalnie została zmodyfikowana, żeby do telefonu przekazać takie zakłócenia, to może by się to udało. Myślę, że ktoś mógłby napisać o tym publikację.
Gdyby taki atak miał miejsce, no to nawet korzystanie z kabla USB, który ma odcięte piny od danych, by przed tym nie chroniło. Mam na myśli takie złączki, które wkłada się pomiędzy wtyk USB a gniazdo USB, które przewodzą tylko te piny od prądu, a nie przewodzą tego od danych. I gdy chcemy na przykład, nie wiem, podłączyć wiatraczek do komputera albo coś takiego.
To mogłoby to chronić sprzętowo przed takim atakiem. To jest możliwe. Okay. Natomiast nie wiem, czy jest to w praktyce robione. Nie rozbierałem takiej wtyczki.
Następna wiadomość. To właściwie nie wiem, czy zaklasyfikować do dobrych, czy do złych, bo to jest właściwie wszystko jeszcze nierozstrzygnięte. Chodzi o 250 milionów adresów IP, które są wyłączone z użytku. One są wyłączone z użytku dlatego, że przy projektowaniu adresów IP no, było dużo niewiadomych. Internet był młodym, dynamicznym, rozwijającym się produktem. I cały blok 240 przez 4. Pozwolę sobie nie tłumaczyć, co to dokładnie znaczy. Jeżeli ktoś wie, to wie. Jeżeli ktoś nie wie, to opisuje pewien podzbiór wszystkich możliwych adresów, jakie są. Jest wyłączony z użytku na cele eksperymentalne, tak w specyfikacji mniej więcej jest napisane. No i jest powoli taki ruch, żeby te adresy IP, bo tutaj mowa o IPv4, żeby je uwolnić, żeby można je było sobie kupić, bo adresy IPv4 się kończą. Ich jest skończenie wiele.
Ale jak to 4 miliardy adresów powinny wszystkim wystarczyć?
Prawda? Okazuje się, że jednak internet osiągnął jeszcze większy sukces niż autorzy protokołu IP by się spodziewali. No i są różne głosy. Takie firmy jak Google są za tym, żeby powolutku rozpoczynać taką tranzycję do wspierania adresów z tego bloku, no bo niektóre routery, niektóre urządzenia sieciowe nie będą obsługiwały adresów IP z tego bloku, no bo specyfikacja mówi, że te adresy są do innych celów. I z drugiej strony pojawiają się takie opinie, że uwalnianie tych adresów IPv4 tylko spowolni wdrażanie IPv6, które rozwiązuje ten problem ograniczonej ilości IPv4. No nadal jest skończona ilość IPv6, ale znacznie większa. Mówi się, że praktycznie nieskończona. Chociaż kto wie, czy za 20 lat nie będą się śmiali z projektantów IPv6, że jak oni mogli nie przewidzieć, że teraz każde ziarnko piasku ma swój adres IP.
Ale tam wystarczy tych adresów na każdy atom na powierzchni Ziemi, więc o ile nie zaczniemy robić głupot jakiś w stylu przydzielania większych zakresów tam, gdzie tego wcale nie trzeba robić, to pewnie nam wystarczy.
Czyli jeżeli ludzie nie będą robili głupich rzeczy, to będzie dobrze.
Przepraszam.
Optymizm Michała jest zawsze bezgraniczny. Zobaczymy, na czym to stanie. Rozwój sieci IPv6 też wymaga zmiany konfiguracji różnych urządzeń sieciowych i to też jest jakaś tam tranzycja, więc prawdopodobnie, jeżeli ten proces uwalniania tych 250 milionów adresów IPv4 będzie miał miejsce, to równolegle z poszerzaniem adopcji IPv6. Pozostaje tylko czekać i zobaczyć. Sam chciałbym, żeby IPv6 działało. Niestety, na przykład na części z moich serwerów muszą wyłączać IPv6, bo są serwisy, które jak widzą, że łączy się z IPv6, to od razu cię blokują. Bo z reguły jak ktoś dostaje blok IPv6, to dostaje on w tym bloku tak dużo adresów, że ban na adres IP nie wystarcza, bo on ma jeszcze tysiące różnych innych. Jak tu mu zbanują ten adres, to bierze sobie inny, no i te bany są często na cały blok od razu przydzielane. Z tego względu, jak na przykład miałem swoją instancję Invidiusa, no to musiałem na niej wyłączyć IPv6, bo YouTube bardzo nie lubi, jak to się łączy przez IPv6 z jego serwisami, albo przynajmniej z konkretnymi blokami IPv6. Więc sam się przyznaję bez bicia, że na niektórych serwerach mam to wyłączone, ale gdzie tylko mogę i mi to nie szkodzi, to staram się mieć IPv6 włączone i wszystkie adresy DNS ustawiać też dla adresów IPv6 i może skończę już to zdanie, zanim osoby nietechniczne uciekną sprzed odbiorników. I na sam koniec wiadomość definitywnie negatywna, a mianowicie następuje powolny koniec aplikacji third party do scentralizowanych sieci społecznościowych. Dlaczego? Otóż w dobie AI, kiedy bardzo cenne są dane uczące, czyli co ludzie piszą i co sobie odpisują na to, co piszą, sieci społecznościowe zdały sobie sprawę, że siedzą na potężnych, cennych zasobach danych. Naszych danych. I z uwagi na to dostęp do programistycznych interfejsów tych aplikacji jest mocno ograniczany albo chowany za opłatami. Więc firmy, które chcą kupić sobie dużo danych do uczenia, mogą to robić za pośrednictwem tych interfejsów, ale darmowe aplikacje, które na przykład oferowały inne, bardziej przyjazne albo szybsze interfejsy, na przykład do Twittera czy do Facebooka, powoli jedna po drugiej się zamykają. Więc to jest jeden z takich pobocznych, negatywnych skutków rozwoju AI, no i na pewno też powód do rozważenia publikowania różnych informacji o sobie w publicznym internecie. Bo z jednej strony internet fajnie działał, kiedy był taki otwarty, że po prostu się klika, odwiedza stronę, tam są informacje, no potem wiadomo, przyszedł Web 2.0, pop-upy, JavaScripty i co nie tylko i z internetu się troszeczkę gorzej korzystało. Ale teraz dochodzi do tego, że po pierwsze różne platformy, które starają się być otwarte, mają problemy, tak jak na przykład, nie wiem, strony z otwartym oprogramowaniem, z bibliotekami dla programistów, zmagają się z tym problemem, że wiele wrzucanych tam aplikacji i bibliotek to jest po prostu wygenerowane przez sztuczną inteligencję Bełkot w sposób, który trudno jest automatycznie odfiltrować, tylko po prostu to wymaga dużo wysiłku ludzkiego, żeby upewnić się, że tam są tylko wartościowe rzeczy. No i druga konsekwencja jest taka, że teraz internet może stawać się coraz mniej otwarty, bo jest coraz większa zachęta do tego, żeby dane chować. I może za hasłem, może za paywallem, więc uważam, że to będzie nie bez wpływu na kształt internetu. I tym dosyć takim negatywnym akcentem, ile razy muszę sobie przypominać, że muszę na koniec dawać jakąś pozytywną wiadomość, zwłaszcza jeżeli robię odcinek z Michałem.
Och, dziękuję za ten komplement.
Więc tym dopłynęliśmy do brzegu. Dziękujemy Wam serdecznie za bycie z nami i za słuchanie nas. Jeżeli podoba Wam się ten podcast, to zachęcamy nas do wspierania. Informacje o tym, jak nas wspierać, będą na koniec odcinka oraz na naszej stronie w zakładce Wsparcie. Dziękuję Ci, Michał, za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia z Wami, słuchaczami, już za tydzień.
Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz z innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Adam Jurkiewicz, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Damian Gosławski, Filip Finfando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Mi, Klo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła i Tomasz Chrycyna. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.